Witam ponownie i po raz ostatni, w ostatniej części naszej rozmowy w ramach audycji Cisza w Eterze. Rozmowy dzisiaj z Katarzyną Lipką z Fundacji Przeciwdziałamy Dezinformacji. Teraz chciałabym się odnieść znowu do Pani prywatnych doświadczeń i zapytać o to, czego do tej pory nauczyło Panią doświadczenie pracy z fake newsami.
Myślę, że dużym zaskoczeniem dla nas wszystkich przy pracy z dezinformacją jest to, jak duża jest kreatywność ludzi, którzy ją tworzą, jak pozbawione, jak bardzo pozbawione logiki treści można tworzyć i one są dalej udostępnione, ale też coś takiego, co bardziej mnie smuci, czyli jak różne mogą być motywacje osób, które takie informacje rozprzestrzeniają dalej lub właściwie są źródłem takiej dezinformacji. Często są to na przykład naukowcy, którzy okres swojej świetności mają już za sobą i szukają łatwego poklasku, bądź właśnie osoby, które w tej pandemii upatrzyły sobie bardzo łatwe źródło zarobku. Właśnie są tacy vlogerzy, którzy na swojej działalności antyszczepionkowej zarabiają nawet po 20 tysięcy miesięcznie na różnych zrzutkach. I to jest trochę przerażające, nie tylko to, że ludzie wpłacają pieniądze na taką działalność i to znaczy, że ten przekaz musi bardzo dobrze działać na odbiorcę i też widzę bardzo, że ten przekaz też się troszeczkę zmienia. W sensie my jesteśmy w stanie lepiej go weryfikować, lepiej go opisywać, im większa świadomość jest chwytów, które są stosowane, tym też ten przekaz staje się trudniejszy do zweryfikowania, mam wrażenie. Tak jest skonstruowany w taki sposób właśnie, by trudniej było komuś wprost zarzucić manipulację bądź fałsz, mimo że on jest bardzo mocno sugerowany na przykład. No i też to, co bym chciała podkreślić, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że pieniądze, które te osoby zarobiły na szerzeniu dezinformacji, są okupione bardzo dużą krzywdą, bo to jest najczęściej zdrowie, a nawet życie naszych bliskich.
Wiara w fake newsy, podatność na fake newsy bierze się z braku zaufania tym popularnym mainstreamowym faktom naukowym podawanym przez naukowców często, którzy są ekspertami najbardziej medialnymi. Skąd bierze się ta nieufność danych, brak zaufania danym potwierdzonym naukowo?
W ostatnich latach myślę, że wszyscy obserwujemy bardzo wyraźnie kryzys zaufania w stosunku do autorytetów różnych. Myślę, że też częściowo wynika to z zapaści w systemie opieki zdrowotnej. Mamy bardzo mało lekarzy, którzy są bardzo przepracowani i też nie mają czasami czasu, a czasami też nie potrafią dobrze się komunikować z nami i wyjaśnić nam odpowiedź na wszystkie nasze wątpliwości. Kiedy taka osoba odbija się od takiego lekarza, zostaje w jej odczuciu jakby trochę może zlana, a ona szuka kogoś, kto jej poświęci czas, kto specjalnie dla niej usiądzie, przeanalizuje dane statystyczne i odpowie na to. I właśnie tutaj z pomocą bardzo często się pojawiają liderzy ruchu antyszczepionkowego, którzy tak naprawdę bardzo często w odbiorze są bardzo sympatyczni, słuchają odbiorcy, okazują bardzo dużą troskę, więc są tacy bardzo empatyczni, zdaje się, to też sprawia, że łatwiej jest im zaufać i fakt, że poświęcają swój prywatny czas, by znaleźć odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują, to jakby w odbiorze wielu osób jakby wzmacnia ich wiarygodność, przy czym pomijany jest cały ten kontekst, co ta osoba z tego ma też. Ale nie dość, że pojawia się w czasie pandemii bardzo dużo takich fałszywych proroków, bardzo często takie osoby, które zdobywają bardzo dużą popularność i posług społeczny, mimo że nie posiadają stosownych kwalifikacji, jakby czują się na odpowiednim miejscu, by podważać wypowiedzi naukowców, dane oficjalne, podważać wiarygodność badań naukowych. Nierzadko są to też osoby, które same są związane z nauką. Co ciekawe, w trakcie pandemii możemy bardzo, może nie wszyscy, ale jak ktoś często obserwuje tu bańkę informacyjną z drugiej strony, tak jak my czasem musimy po prostu tą swoją bańkę przebijać i obserwować bardzo różne profile. I jeżeli chodzi o tych naukowców, którzy w czasie pandemii wypowiadają treści niezgodne z konsensusem naukowym, z przeczące badaniom klinicznym na przykład, można też zauważyć bardzo ciekawą zależność, ponieważ oni na początku wydają się być bardzo wiarygodni. Na początku pandemii sprawiali nawet wrażenie takich, że oni po prostu zadają pytania. Ale im dłużej się wypowiadają, tym więcej ich wypowiedzi zostało podważonych. I żeby oni w swoim jakby odczuciu mogli zachować wiarygodność, to oni nie mają innej drogi, ale muszą brnąć dalej w kolejne kłamstwa i manipulacje, przez co ja na przykład ostatnio obserwuję takich ekspertów, którzy jeszcze brzmiali dosyć przekonująco, abstrahując od tego, jakie treści przekazywali, a tak ostatnio już jakby odlecieli trochę bardziej w stronę teorii spiskowych i te treści stały się bardziej skrajne i nacechowane emocjami. Więc to też widzę, że to jest taka troszeczkę równiopochyła, jak się wejdzie na tą ścieżkę, ona nie prowadzi w dobrą stronę, jakby ona później się tylko i wyłącznie zaostrza. Ta bańka informacyjna też się zamyka. Bardzo często jakby myśleniu spiskowemu towarzyszy podważanie oficjalnych danych. Znaczy, w mojej opinii wynika to z tego, że one stoją w bardzo dużej sprzeczności i żeby nam się w jakiś sposób ta nasza teoria spiskowa w cudzysłowie logicznie trzymała, to te dane bardzo nam przeszkadzają, jeżeli trudno je wytłumaczyć, jeżeli nie wpisują się w nasze teorie i wtedy możemy powiedzieć, że no, jeżeli fakty nie potwierdzają naszego przekonania, to tym gorzej dla faktów. Bardzo widoczne jest to przy teoriach spiskowych, że stosowana jest najczęściej taka właśnie retoryka, że źródła są przekupione, jest wielki spisek, jest wielki lobby, które opłaca, naukowcy są przekupieni, albo jest to finansowane przez rządy, więc to już jest taka część myślenia spiskowego, która na to wpływa. Też obserwuję właśnie takich ludzi, którzy są ludźmi nauki, ale jakby zauważyli pewne korzyści z angażowania się w ruchy antyszczepionkowe i u nich to myślenie spiskowe też jest bardzo widoczne czasami w kontekście na przykład tego francuskiego lekarza z parlamentu w Luksemburgu. On tam podrzucił, właściwie zaczął chyba swoją wypowiedź od dwóch takich kwestii, właśnie torpedując zaufanie do środowiska naukowego, mówiąc, że naukowcy są przekupieni, że to są tylko ich opinie, że one tak naprawdę są w sprzeczności z badaniami, a pewne lobby opłacają, żeby wycofywać badania, które są niekorzystne. Natomiast są dostępne w przestrzeni internetowej takie portale, na przykład jak retractionwatch.com, z tego co pamiętam, która zrzesza naukowców, którzy śledzą wycofane prace i opisują kontekst właśnie, dlaczego ta praca została wycofana, jakie problemy były z tą publikacją.
Tutaj jest jeszcze kolejny wątek, który w ogóle też zasługiwałby na poruszenie i omówienie, czyli sama metodologia badań i też takie chyba uświadomienie sobie, że jeżeli mówimy o rzetelnych badaniach naukowych, no na przykład publikowanych w Lancecie, który to też jest, nie jest pierwsza lepsza publikacja, tylko rzeczywiście renomowany tytuł, który świadczy o wiarygodności tego, co jest publikowane. No właśnie, to żeby badania były jak najbardziej wiarygodne, miarodajne, muszą być przeprowadzone w bardzo konkretny, restrykcyjny sposób i spełniać pewne normy. I o tym też przeciętny odbiorca nie zawsze wie, nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę i to jest bardzo logiczne i bardzo oczywiste, że jako odbiorcy finalnej wiadomości nie jesteśmy w stanie też, nie będąc naukowcami, ocenić i sprawdzić, czy metodologia była prawidłowa, słuszna. Tutaj musimy już ufać i wierzyć temu, że jeżeli dany artykuł ma dobre recenzje, jest wysoko punktowany, jeśli chodzi o cały system oceny prac naukowych, to po prostu przyznajemy rację naukowcom w tej dziedzinie. No dobrze, taka trochę też i dygresja z mojej strony, ale powoli już musimy kończyć naszą rozmowę i ją podsumować, więc myślę, że takim idealnym podsumowaniem tego, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, jest pytanie o to, jak rozpoznawać dezinformację, manipulację faktami i jak sobie z tym radzić?
Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie i bardzo warto poruszyć z tym wątem dzisiaj. Przede wszystkim warto się na chwilę zatrzymać, bo informacji jest bardzo dużo, ona do nas dociera ze wszystkich stron i czasami aż kusi, żeby coś, co właśnie przeczytaliśmy, puścić dalej, ale to jest ten moment, kiedy musimy przystopować na chwilę i zastanowić się, dlaczego targają mu takie silne emocje, dlaczego tak bardzo chcę to udostępnić i czy sam nagłówek po prostu nie wywołuje u mnie silnych emocji i dlaczego ktoś chciałby te emocje wywołać, dlaczego ten przekaz jest taki emocjonalny. Też moją radą jest to, by nie udostępniać czegoś, czego nie przeczytaliśmy. Najpierw zerknąć do środka, czy jest podany autor, bo często przy takich informacjach właśnie, które są dezinformacją, ten autor nie widnieje w żadnym miejscu, nie jest podpisany, choć to też nie jest reguła, bo i prawdziwy artykuł mógł nie być podpisany, natomiast bardzo często się zdarza, że nie trafimy na takiego autora, bądź jak już jest ten autor, to czy to jest osoba, która ma kwalifikacje, żeby wypowiadać się na tematy, bądź czy ta osoba na przykład zupełnym przypadkiem nie sprzedaje specyfików, które na przykład leczy z danej choroby rzekomo i o tym informuje w tym tekście. Należy sprawdzać też źródła samodzielnie. Ja wiem, że nie mamy czasu, ale jeżeli zainwestujemy trochę czasu w to, żeby sprawdzić, czy artykuł powołuje się na źródła, czy te źródła rzeczywiście mówią to, co w tym artykule jest napisane, bo nierzadko jest tak, że artykuł linkuje do bardzo wiarygodnych źródeł, ale tak naprawdę informacja, która tam się znajduje, przeczy temu wszystkiemu, co jest w tym artykule. Ja wiem, że nie zawsze będziemy czas, żeby to robić, ale jeżeli poświęcimy na to kilka minut, powiedzmy raz na jakiś czas, to będziemy mieli mniej więcej taki pogląd na to, które portale, które internetowe, które media budzą nasze większe zaufanie. Na pewno warto też się zastanowić, czy to źródło wcześniej nie publikowało jakichś informacji, które były wątpliwej jakości. Temat tych źródeł, jeżeli byśmy do niego wrócili, jest też interesujący, bo to właśnie pokazuje, jak ta dezinformacja się trochę zmienia i uodparnia się na taki, powiedzmy, taką szybką weryfikację, bo wcześniej te informacje były często niepoparte źródłami, później zaczęto mówić, pokaż badania, masz tam badania, po czym zaczęto dawać badania, tylko te badania najczęściej nie odnosiły się albo w ogóle stały w sprzeczności w tym, co było w publikowanej wiadomości, więc to też ewoluuje. Na tej podstawie też muszę to zauważyć, że dezinformacja uodpornia się też trochę na fact-checking. Ale przede wszystkim musimy się wystrzegać informacji, które są sensacyjne i się zastanowić po prostu na chwilę przeczytać na pewno całość, zanim ją udostępnimy. I pamiętać też, że nie musimy posiadać opinii na żaden temat, na każdy temat.
To jest bardzo ważne, to o czym pani mówi. Myślę, że to jest bardzo dobre takie słowo kończące naszą rozmowę. Tak, nie musimy być ekspertami w każdej dziedzinie. Nie bójmy się słów nie wiem.
Tak, absolutnie. No i też jakby przyznanie się do błędu to jest tak naprawdę nie porażka, tylko można powiedzieć zwycięstwo krytycznego myślenia, więc musimy jakby zacząć odbierać to w troszeczkę innych kategoriach.
I tego właśnie życzymy naszym słuchaczom. Mam nadzieję, że ta rozmowa była ciekawa. A jeśli ktoś jest ciekawy, jak wygląda takie rozkładanie fake newsów na czynniki pierwsze i argumentowanie, dlaczego dana informacja rzeczywiście ma przesłanki dezinformacji, to zachęcam do tego, żeby zapoznać się z artykułami, analizami dostępnymi na portalu fakenews.pl. Te informacje i te artykuły także można znaleźć na Facebooku pod hasłem fakenews.pl. A naszym dzisiejszym gościem była redaktorka właśnie tego portalu, członkini Fundacji Przeciwdziałamy Dezinformacji, Katarzyna Lipka. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. Na koniec może jeszcze tylko polecę takie dwie rzeczy, które mogą być interesujące, jeżeli chodzi o radzenie sobie z fake newsami. Jedna z nich to jest strona internetowa covidhub.edu.pl, na której można znaleźć scenariusze do prowadzenia lekcji z uczniami szkół podstawowych i licealnych na temat właśnie walki z fake newsami. Natomiast jeżeli byśmy chcieli samemu w taki dość rozrywkowy sposób sprawdzić, jak wygląda szerzenie dezinformacji od środka, to możemy się w to pobawić, wchodząc na stronę getbadnews.pl i po prostu wchodząc w buty takiego fałszywego proroka, który rozsiewa w mediach społecznościowych dezinformacje. Możemy się nauczyć, jakie chwyty są najbardziej skuteczne i przyciągają największą ilość lajków. A przez to się uodporniliśmy też na odbiór takich technik.
Bardzo zachęcamy do skorzystania właśnie z tych narzędzi i do bardziej krytycznego myślenia i odbioru tych informacji, które do nas docierają przy tak dużej ilości informacji, które są nam dostarczane codziennie. Nie trudno o te, które wprowadzają niepotrzebnie zamęt. I mam nadzieję, że życzę tego przede wszystkim właśnie tego Państwu, żeby tych informacji było jak najmniej, albo żeby byli Państwo na nie jak najbardziej odporni. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za rozmowę i dziękuję za uwagę. Iwona Kosior przed mikrofonem. Audycję realizował dzisiaj Bogusław Wichrowski. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia.